Cześć! Dzisiaj chciałabym Cię zaprosić do wysłuchania rozmowy z panią Elżbietą Dudzińską, lekarzem, trenerem oraz edukatorem. Tematem naszej rozmowy jest prawidłowy oddech i jego wpływ na nasze zdrowie. Pewnie pomyślisz, a co takiego nowego mogę dowiedzieć się o oddechu? Zapewniam Cię, że wiele. W pierwszej części rozmowy dowiesz się m.in. na czym polega prawidłowy oddech, co to jest przewlekła hiperwentylacja oraz dlaczego oddech jest tak ważnym elementem w procesie prawidłowej diagnozy. Zapraszam. Pani doktor, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do rozmowy.
Ja dziękuję za zaproszenie.
I cieszę się, że zaproponowała Pani, abyśmy skupiły się na oddechu. Bo dość dużo słyszy się o diecie, o stylu życia i ich wpływie na nasze zdrowie, a oddech, mam wrażenie, jest trochę taki niedoceniony. Ale zanim przejdziemy do oddechu, to chciałabym nawiązać do jednego z celów platformy Heal Yourself, czyli takiego inspirowania do spojrzenia na nasze ciało, duszę i emocje jako jedną całość. I zapytać się Pani, jaki jest Pani prywatny sposób na uleczenie siebie?
No, ten mój sposób na pewno się zmieniał i ewoluował równolegle do tego, jakie czytałam książki, jakie kursy, studia. Natomiast na tym etapie, na pierwszym miejscu, to jest zauważanie tego, co się dzieje w głowie, czyli rozwijanie to jest zadanie do końca życia uważności. Dlatego, że nasze myśli, nasza psychika przez pryzmat mojej wiedzy, moich przekonań to jest numer jeden, jeśli chodzi o wpływ na nasze zdrowie. A w związku z tym, że nie można wpływać czy kontrolować tego, czego się nie zauważa, uważność to dla każdego z nas jest pierwszym krokiem, żebyśmy mogli po pierwsze zauważyć, a po drugie podjąć świadomą decyzję, o czym myślimy, dlaczego myślimy, co, jak percepujemy, bo mózg jest neuroplastyczny i jest takie powiedzenie you are what you practice gets stronger. Innymi słowy, jesteś tym, co myślisz, a to, co powtarzasz, czy to będzie fizycznie czy umysłowo, staje się coraz silniejsze, więc jeżeli tylko pozwolimy sobie na nieuważność związaną z tym, co się zagnieżdża w naszych umysłach, no to się to przekłada na zdrowie. Myśli, emocje to biochemia. Neuropeptydy, które komunikują układ nerwowy, hormonalny, immunologiczny. Tysiące badań, które to wszystko udowadnia, więc no byłoby dużą nieostrożnością, żeby pozostawić to poza, oczywiście w miarę możliwości, spektrum swojej świadomości, więc na pewno to. Drugi taki element, który staram się mieć zawsze przed sobą, to pewne algorytmy myślenia. Mam na myśli tutaj to wszystko, co nam się w życiu przydarza i te stresory, które są konieczne i do uniknięcia, no bo zdarzają się takie rzeczy, na które w pewnym momencie jesteśmy skazani. Nie możemy z tym nic zrobić. I tu jedynym sposobem, żeby z powodu tych stresorów nie odczuwać bardzo głębokiego stresu, czy nie ponieść bardzo poważnych konsekwencji, jest po prostu wykreowanie, zmienienie sposobu myślenia na temat tego stresora. Bo tak czy inaczej jestem na to skazana. Więc jeżeli ja jeszcze do tego dołożę to fatalnie, to strasznie, i cały wzorzec myślenia negatywny wykreuje, no to będzie przeszkadzało, czyli wzorce myślenia. A trzeci punkt to zdecydowanie jestem przekonana, że lepiej zapobiegać niż leczyć i lepiej zmądrzeć zanim człowiek zachoruje, więc ewidentnie są rzeczy, które zauważam i mobilizuję się wcześniej. Zresztą też wiele razy widziałam, czy to w szpitalu, czy gdzieś wśród znajomych w rodzinie, osoby, kiedy nagle się pojawia bardzo zaawansowane schorzenie, gdzie można jeszcze trochę zrobić, ale nie tyle, co by się zrobiło wcześniej. I wtedy te osoby, wydawałoby się, że przygniecione chorobą, potrafią znaleźć takie zasoby energii i wprowadzić zmianę. Więc tu ja jestem zdania, że wprowadzać zmiany wcześniej, zanim coś się zadzieje.
A wie Pani, że podczas przedostatniego wykładu, który prowadziłam, Pani doktor od medycyny chińskiej powiedziała dokładnie to samo, że jest takie powiedzenie w medycynie chińskiej, że wykop studnię, zanim poczujesz pragnienie. I to dokładnie też była jedna z jej takich głównych rad do słuchaczy. Także bardzo mnie cieszy, że słyszymy tę radę po raz kolejny.
Ja myślę, że wszyscy o tym wiemy, a jednocześnie to, z czym się borykamy, to mylimy wiedzę z dostępem do wiedzy i mylimy wiedzę ze stosowaniem tej wiedzy. I często w głowie odhaczamy, wiem, że się trzeba ruszać i to już się nie przenosi na ruszanie się, więc
tak. Na swojej stronie internetowej napisała Pani: nie wyobrażam sobie żadnej konsultacji bez zwrócenia uwagi na sposób oddychania danej osoby. Dlaczego oddychanie jest tak ważnym elementem w procesie stawiania prawidłowej diagnozy?
To jest pytanie, na które w pierwszym odruchu chciałabym powiedzieć. Właściwie to nie wyobrażam sobie, dlaczego dużo wcześniej o tym nie wiedziałam. I tak się złożyło, że temat z jednej strony dla mnie stosunkowo świeży, bo to kwestia ostatniego roku, a zupełnie mną zawładną. De facto rozmawiamy o fizjologii oddychania i to, o czym będziemy mówić, w zasadzie można znaleźć w podręcznikach fizjologii. Średnio inteligentny student medycyny powinien sobie sam to poskładać. Jednocześnie, tak jak absolutna większość zarówno środowiska medycznego, jak i nas jako ludzi, padłam ofiarą pewnych skrótów myślowych. Większość z nas w zasadzie utożsamia proces oddychania z procesem mechanicznym pod tytułem wciągnięcie powietrza do płuc. Tak naprawdę to jest fragment oddychania, bo oddychanie jest procesem biochemicznym. Celem procesu oddychania jest dostarczenie tlenu do komórek tkanek. Z tego mamy energię, źródło naszego życia. I z kolei wydalenie nadmiaru dwutlenku węgla. Więc skrót myślowy pod tytułem wdechnęłam, znaczy się, mam dosyć tlenu. To już jest pierwsza pułapka. Dwa, że tak naprawdę nikt z nas w zasadzie się nie zastanawia, oczywiście dopóki nie ma astmy czy jakiegoś schorzenia, które po prostu bardzo ogranicza oddychanie i ten proces oddychania jest utrudniony, nad samym faktem oddychania. To jest trochę tak w pewnym sensie jak myśli ulotne. I o ile każdy z nas wie, że 10 posiłków dziennie to mogłoby być szkodliwe i za dużo, sama idea pod tytułem mogę za dużo oddychać wydaje się czymś absolutnie dziwnym. O ile ostra hiperwentylacja jest rozpoznana, znana, część osób w momentach paniki tego doświadczyła, mianowicie jest tak zestresowanych, zaczyna bardzo szybko oddychać. I efekt jest taki, że kręci się w głowie i utrata tak. przytomności. O tyle przewlekła hiperwentylacja jest bardzo niepostrzeżona, jak to powiedzieć, niedostrzegana, dzieje się w sposób taki stopniowy, no a niestety objawy, jakie daje, są bardzo, bardzo konkretne. Problem jest taki, że dotyczy dużej części z nas, ponieważ ma też związek ze stresem, ale o tym za chwilę. Tutaj, więc z jednej strony jest to bazowy proces, oddychanie, bo bez pożywienia możemy przeżyć trochę, bez wody no, kilka dni, no ale bez oddychania to są minuty. I proces oddychania z jednej strony jest takim indykatorem, wyznacznikiem, co się dzieje w naszym umyśle i co się dzieje w naszym ciele, bo jeżeli jesteśmy zestresowani, zaczynamy oddychać szybciej, jesteśmy skupieni albo przeżywamy jakieś emocje, też ten oddech jest szybszy. Tak samo, jeżeli coś się dzieje w naszym organizmie, też stan ciała odzwierciedla się w sposobie oddychania. A z drugiej strony mamy możliwość wpływu, bo oddychanie jest jedynym procesem tak kluczowym dla życia, który z jednej strony dzieje się automatycznie, no bo przez większość czasu się w ogóle nad tym nie zastanawiamy, a z drugiej strony możemy mieć świadomy wpływ, no bo jeżeli będzie Pani chciała, to może Pani zwolnić oddech, może Pani zatrzymać, tak. Czyli to jest taki proces, jak to powiedzieć, gdzieś, który łączy pomost między świadomością a nieświadomością, więc niesamowite jest to, że my jako środowisko medyczne zupełnie to przeoczyliśmy, gdzie tak naprawdę pierwsze doniesienia dotyczące hiperwentylacji to było serce żołnierza i to był koniec XIX wieku po amerykańskiej tej wojnie cywilnej. Później były doniesienia, 37 rok, wtedy się pojawiło pierwszy raz słowo przewlekła hiperwentylacja. Butejko, profesor Butejko, z racji, że to Związek Radziecki, żelazna kurtyna, ta wiedza bardzo długo była tam, ale to są lata 50. Tu w tym, nazwijmy to, zachodnim świecie, bo o ile w Stanach właśnie z racji tego, o czym wcześniej wspomniałam, temat gdzieś tam czasami się pojawiał, o tyle w Europie był zupełnie wyparty. I profesor kardiologii, profesor Lum, który pracował w jednym ze szpitali na Oksfordzie, zwrócił uwagę środowiska na to i zresztą ta metoda nazwana od szpitala, w którym pracował Paprow metod, tak samo jak metoda Butejko jest właśnie przez rekomendowana przy astmie, te ćwiczenia oddechowe jako najwyższy poziom wiarygodności. Dlaczego to oddychanie jest tak kluczowe? Bo to, w jaki sposób oddychamy, absolutnie implikuje stan organizmu i zmiany, których nie widzimy. To znaczy, sposób oddychania ma związek z dotlenieniem organizmu. I być może ktoś ze słuchaczy sobie myśli, no co to za odkrycie Ameryki. Z dotlenieniem, tu mam na myśli, z tym, ile krwinki dostarczą do tkanek. Dlaczego? Dlatego, że ja mogę się nawdychać dużo powietrza, w którym jest tlen. Ale powstaje pytanie, co się z tym tlenem zadzieje dalej, jak on już się połączy z krwinkami. I jeżeli pH krwi przesuwa się w kierunku zasadowym, mamy do czynienia z efektem Bohra, czyli sytuacją, kiedy wiązanie między krwinką a atomami tlenu bardzo się wzmacnia. Innymi słowy, krwinki z tlenem sobie krążą po naszym organizmie, ale ten tlen jest dużo mniej, znaczy mniej chętnie oddychany. Tutaj też, dlaczego to oddychanie jest tak kluczowe? Zwykliśmy myśleć, że tlen genialny pierwiastek życia i same dobre rzeczy o tlenie, a dwutlenek no to śmieciowy gaz, trzeba się go pozbyć. Oczywiście jeden i drugi gaz w odpowiednim zakresie, bo nadmiar tlenu może nas zabić. Nadmiar dwutlenku węgla, tudzież niedomiar, też jest w stanie nas zabić. W związku z tym oba gazy są potrzebne w bardzo konkretnym zakresie. Tu też być może będzie zaskoczenie, ale centrum oddechowe w mózgu jest regulowane, sterowane nasz oddech poziomem dwutlenku węgla. Saturacja tlenu musi spaść do 50%. Jesteśmy nieprzytomni, żeby niedobór tlenu był w stanie pobudzić ośrodek oddechowy. Dwutlenek węgla to jest regulacja pH krwi. pH krwi jest z jednej strony bardzo wąskim zakresem, 7,35-7,45, i jest niezwykle kluczowe dla przetrwania organizmu. W związku z tym organizm zrobi wszystko, żeby obojętnie jakim kosztem zapewnić właśnie właściwe pH. Czyli innymi słowy, skoro ten dwutlenek węgla, on determinuje pH krwi i my zaczniemy oddychać zbyt intensywnie. Może to być przez to, że oddychamy częściej, że oddychamy przez usta, czyli mamy większą objętość oddechową. Wrócę do tego, jak wygląda prawidłowy oddech. W każdym razie, jeżeli oddychamy nadmiernie i zaczyna nam to pH przesuwać się w kierunku zasadowym, to organizm zaczyna uruchamiać skurcz oskrzeli, żeby tak nie oddychać. I u osób na przykład, które są genetycznie podatne na astmę, to może generować napad. Zaczyna skurczać naczynia. Zaczyna inicjować skurcz naczyń. I to wszystko jest związane, że z jednej strony mamy niedokrwienie wtórne do skurczu naczyń, ale jednocześnie przez to przesunięcie pH dużo gorsza dysocjacja tlenu z komórek i to wszystko razem doprowadza do konsekwencji i do objawów ze strony bardzo różnych narządów. Oczywiście organizm chce zatrzymać to pH we właściwym zakresie. W związku z tym na początku próbuję to regulować oddechowo, ale jeśli się nie uda, bo ja jestem ciągle zestresowana i za bardzo oddycham, no to wkraczają do akcji nerki, które wydalają nadmiar zasad. To jest taki bufor, który daje nam możliwość bardzo elastycznej reakcji, no bo w trakcie normalnego życia zdarzają się sytuacje, biegniemy, trzeba wtedy bardziej intensywnie oddychać, czy kwestia posiłków i tak dalej. Organizm to reguluje i ten bufor zasad daje nam spory zakres elastyczności, który jest fizjologiczny i nam pomaga. Natomiast jeżeli my się przewlekle hiperwentylujemy, no i organizm już sobie tutaj z tym nie radzi oddechowo, no to wydala właśnie ten nadmiar zasad i ten bufor jest zdecydowanie mniejszy. Co się jeszcze z tym wiąże przy tej przewlekłej wentylacji? Żeby mógł wydalić, nerki mogły to wydalić, muszą to połączyć z jakimś pierwiastkiem. Najczęściej to jest wapń, fosfor, czyli mamy niedobory tych pierwiastków, fosfor, który też kluczowy w tworzeniu energii ATP, więc to zaczyna wpływać na przemiany biochemiczne w organizmie, na ukrwienie, no i daje bardzo różne objawy ze strony różnych narządów w zależności od osoby. Mm-hmm. Trochę długo, ale starałam się to w miarę jasno wyjaśnić.
Tak, bo myślę, że jeszcze łatwiej będzie zrozumieć naszym słuchaczom, jakby Pani powiedziała o tym, tak jakby z przeciwnej strony, na czym polega ten prawidłowy oddech, tak? To wtedy myślę, że jeszcze łatwiej będzie sobie to uzmysłowić, co ja robię nie tak, prawda?
Tak. Proszę zwrócić uwagę, że jak urodzi się dziecko, oddycha tylko i wyłącznie przez nos. Problem zaczyna być w momencie, kiedy pojawi się pierwsza infekcja, zatkany nos, no to wiadomo, że przestawia się na oddychanie przez usta, ale jeżeli ta infekcja trwa długo, to mimo, że po jakimś czasie wyleczona, przez ten czas się wyrobił nawyk oddychania przez usta, tak. I dziecko dalej zaczyna oddychać przez usta. Do tego tematu też możemy za moment wrócić, bo statystyki dotyczące dzieci są tutaj przerażające. 50-60% oddychania przez usta. Tutaj jeszcze jedną rzecz chciałam podkreślić, bo już wiem z doświadczenia, jak rozmawiam czy z pacjentami, czy na warsztatach, jak jest mowa oddychanie przez usta, to większość osób wyobraża sobie kogoś, kto siedzi cały czas z opuszczoną żuchwą i z otwartą buzią. Nic bardziej mylnego. Wystarczy, większość z nas przez bardzo delikatnie uchylone usta podciąga to powietrze. Wystarczy, że przez 10 minut 3-4 razy przez 30 sekund oddychamy przez usta i to już jest w stanie przesterować wrażliwość chemoreceptorów. Jeżeli to się powtarza, tak. Oczywiście, tak. Nie te jedyne 10 tak. minut. Więc jaki jest prawidłowy oddech? Spoczynku, jak nie jesteśmy gonieni przez lwa, tygrysa czy szefa. Jest to po pierwsze oddech przez nos. Oddech jest spokojny, przeponowy dolną częścią klatki piersiowej. Ramiona są zrelaksowane. Patrząc na taką osobę, która oddycha spokojnie, stosunkowo nawet trudno zauważać to oddychanie, a jeżeli je zauważamy, to jest to dolna część klatki piersiowej. Jest to oddychanie z stosunkowo niewielką ilością powietrza, bo około 500 ml, czyli prawidłowo liczba oddechów jest między 10 a 12 i ta objętość oddechowa około 500.
10-12 na jaki
minutę,
czas?
Na minutę. Może być trochę mniej. Tak. I ta objętość oddechowa minus 500 ml. Czyli innymi słowy, fizjologicznie powinniśmy wymienić około 5-6 ml. Ja tutaj mówię spoczynku, bo co to jest prawidłowe oddychanie? Jest to oddychanie adekwatne do potrzeb metabolicznych organizmu w danym momencie. Czyli takie oddychanie, które wydala odpowiednią ilość dwutlenku węgla, żeby to we krwi, co jest, było absolutnie optymalne. I optymalne będzie oddychanie przez usta, jeżeli ja będę uciekała przed jakimś złodziejem, dzikim tempem gdzieś tam w nocy, no bo wszystkie duże mięśnie pracują, produkuje tak dużo dwutlenku węgla, że nie sposób, żebym wtedy oddychała tylko przeponą, uruchamiają się dodatkowe mięśnie oddechowe. Więc to jest prawidłowe oddychanie, plus jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Prawidłowe oddychanie, niestety nie jestem dobrym przykładem, pracuję nad tym, jest związane z prawidłową postawą. Dlaczego? Dlatego, że jak się zgarbimy, albo jeżeli mamy nawykowo, proszę spojrzeć na ulicy, wielu z nas niestety ma albo zbyt biodra pochylone do przodu, czyli innymi słowy pośladki bardziej do tyłu, to tak, nie jest w pionie, tak. Albo z kolei nadmiernie górna część klatki piersiowej do tyłu odgięta, albo tak zwane nożyce, czyli pogłębiona tutaj lordoza i w tym momencie zarówno pośladki do tyłu, jak i górna część klatki piersiowej. I to wtedy utrudnia pracę przepony, bo przepona i dół miednicy powinny być równoległe do siebie i przepona się wypłaszcza i w tym momencie też pamiętajmy, że to jest mięsień nie tylko oddechowy, ale również posturalny, tak. Który ma związek z całą masą innych historii, może o tym później.
Ale pani doktor, przepraszam, że przerwę, ale to jak tak w normalnej sytuacji na co dzień osoba, która no, nie praktykowała nigdy tego prawidłowego oddechu, czy jest w stanie bez jakichś warsztatów dodatkowych nad tym zapanować i takiej nauki?
Może zacznijmy od tego, że to jest umiejętność wrodzona i tutaj nie robimy żadnej rewolucji i część z nas oddycha dobrze. Tak. Osoby, które są spokojne, mają dobrą postawę w sposób, jak to powiedzieć, w odpowiedni sposób radzą sobie ze stresem, absolutnie oddychają prawidłowo. Problem jest w tym, że jest bardzo dużo czynników, które zmieniają to oddychanie i ja bym tu bardziej odwróciła to, kierując się do słuchaczy. Poobserwujmy własny oddech. Jak oddychamy? Czy przez nos, czy przez usta? Posiedźmy chwilę, połóżmy jedną rękę na klatce piersiowej, drugą na wysokości pępka i zobaczmy, która się porusza, która tak naprawdę powinna przede wszystkim bardziej chodzić ta ręka, która jest na wysokości pępka, ta ręka, która jest na wysokości tutaj klatki piersiowej, delikatniej, ale też w poziomie, jeżeli podnosi nam się do góry, to tymi mięśniami, które uczestniczą w procesie oddychania, są de facto dodatkowe mięśnie oddechowe, które fizjologicznie powinny się uruchamiać w momencie, kiedy rzeczywiście musimy wymieniać dużą ilość. Tutaj jest mięsień szeroki grzbietu, mięśnie piersiowe, sternokleidomastoideus, czyli mięśniowo-mostkowo-bojczykowo-sutkowy i częściowo mięśnie pochyłe, bo one biorą udział też w normalnym oddechu. Więc poobserwujmy, jaka część klatki piersiowej nam chodzi. Czy nasz oddech jest cichy, czy jest głośny, czy jest spokojny, czy jest siłowy. Czy wydech jest pasywny, tak jakby sobie spokojnie powietrze z balonu takiego ulatywało. Czy po prostu musimy wyciskać to powietrze z płuc. Więc niewątpliwie to jest pierwszy krok. Część z nas, całkiem spora według moich obserwacji, z powodów różnych czynników, bo to są czynniki, możemy też za moment, chwilę o tym porozmawiać, psychiczne, biochemiczne, biofizyczne, które po prostu przestawiły nam gdzieś po drodze wzorzec oddychania, przez jakiś czas wyrobiły nawyk, no a problem się pojawia w momencie, kiedy nasze receptory w mózgu przez jakiś czas się przyzwyczaiły do tych niższych poziomów dwutlenku węgla. Włączyła się ta kompensacja, że przy niższym poziomie dwutlenku węgla mamy stałe pH, tylko dlatego, że te właśnie bufory zasadowe zostały wydalone. I minął nam już stres, czy minął nam ten powód hiperwentylacji, ale nawyk pozostał. I dalej tak oddychamy. No i to niestety może być przyczyną całej masy zaburzeń. Czyli podsumowując, spokojny, prawidłowy oddech, znaczy prawidłowy oddech to jest oddech spokojny, oddech przez nos, oddech przeponowy, dolną częścią klatki piersiowej, o stosunkowo niewielkiej objętości. No i pamiętajmy, tu kluczowe też prawidłowa postawa, czyli wyprostowane plecy, zrelaksowana cała górna część klatki piersiowej. Mhm.